Poruszająca powieść o miłości, stracie i zmaganiach z przeszłością. Dwójka błyskotliwych detektywów, meandry zbrodni i medyczne zagadki w kryminale Aubeny Grabowskiej. Nóż w sercu, sprawa chirurga. Czyta Filip Kosior.
No i co ty o tym sądzisz, Kwiatek? Zapytał, kiedy wrócił do pokoju, który dzielił z Mają. Rzucił kopertę na stół. Nie zamierzał wspominać jej o rozmowie z sędzią Zatońskim. O tym wskazała na kopertę i się uśmiechnęła. O tym. Mamy nową sprawę, więc nie zajmuj się starymi. Okej? Spojrzał na nią stanowczo. Nie miał nastroju do przekomarzanek. Aspirant Maja Kwiatkowska ugryzła koniec ołówka, po czym skrzywiła się i wypluła drzazgi do chusteczki. Jezu, Kwiatek! Stawicki nie wytrzymał. Kupiłem ci przecież specjalny ołówek. Przez tydzień, kiedy była na urlopie, zdążył zapomnieć, jak paskudny miała zwyczaj.
Kupiłeś, ale on się nie da rozgryźć. A to podstawa, wytłumaczyła koledze policjantka, a potem wreszcie się uśmiechnęła.
Mówiłam ci, że mam tak od dzieciństwa. Przyzwyczajenie drugą naturą. Nawet wiem, jak to jest po łacinie.
Nie mów. I tak nie zapamiętam. Uniósł ręce w obronnym geście. Ale jak zwykle chylę czoło przed twoją wiedzą. O urodzie nie wspomnę. Pomyślał, ale naturalnie nie powiedział tego głośno.
Maja posiadała wiedzę daleko wykraczającą poza kwestie dochodzeniowo-śledcze, co Stawickiemu niezmiernie imponowało, nawet jeśli nie chciał się do tego głośno przyznać. Część jej wiedzy, jak podstawowa znajomość łaciny czy gruntowna wiedza na temat muzyki klasycznej, do niczego się w śledztwie nie przydawała, ale już inne zdolności, jak fotograficzna pamięć, sprawiały, że Maja niejednokrotnie dawała im trafne wskazówki albo przyczyniała się do rozwiązania skomplikowanego śledztwa. Najbardziej jednak cenną wiedzą była znajomość anatomii i fizjologii ludzkiego organizmu, którą aspirant Kwiatkowska wyniosła z Uniwersytetu Medycznego, na którym spędziła 2 lata. Po owych 2 latach, zaliczonych celująco, ku zdumieniu bliskich i rozpaczy rodziców, oświadczyła, że medycyna to nie jest zawód dla niej. I chociaż pierwotnie chciała zostać kardiologiem, podobnie jak jej dziadek, uznała, że marzenia są ważniejsze. Nie zważając na protesty i błagania, żeby dokończyła studia, a potem się zobaczy, przeniosła się na Akademię Muzyczną, gdzie studiowała śpiew klasyczny. A kiedy już jej matka i ojciec pogodzili się z tym, że Maja nie zostanie lekarką, a artystką, te studia również przerwała. Ojciec tylko machnął ręką, ale matka była niepocieszona, zwłaszcza kiedy się dowiedziała, że córka chce zmarnować kolejne zdolności, tym razem odziedziczone po babce, wybitnej sopranistce, i zamierza ukończyć Akademię Policyjną, a później zostać detektywem lub, jak kto woli, detektywką. Pani Kwiatkowska próbowała wszelkich metod perswazji oraz szantażu, łącznie z tym, że umrze z rozpaczy albo ze wstydu. Ale dziewczyna pozostała nieugięta. Na szczęście trzeci strzał okazał się tym w dziesiątkę i Maja wreszcie dostała dyplom, po czym rozpoczęła pracę w najmniejszym ze stołecznych komisariatów z rosnącymi przed wejściem różami. Przydzielono ją do Stawickiego. Początkowo komisarz traktował ją z dystansem, bo był indywidualistą i ciężko mu było dzielić się śledztwem z kimś innym. Ale szybko się do niej przekonał. Była nie tylko dobra w teorii, ale błyskawicznie uczyła się umiejętności praktycznych. Zawsze grzeczna, kompetentna i przygotowana do pracy, stanowiła dla niego nieocenione wsparcie. Z czasem zaczął cenić ją jako partnerkę, miał do niej nieograniczone zaufanie, ale tak naprawdę niewiele o niej wiedział. Gdyby ktoś go spytał, odpowiedziałby, że mieszkała sama w gustownie urządzonym niewielkim mieszkaniu, które odziedziczyła po babci i całkowicie oddawała się pracy, od czasu do czasu jeżdżąc na przedstawienia operowe w Polsce i za granicą. Nigdy nie wypytywał jej o sprawy prywatne, bo sama Maja mówiła o sobie niewiele. Uważał też, że zwierzenia działają w obie strony, a sam nie był gotowy spowiadać się jej ze swoich przeżyć. Może zresztą wiedziała, co go spotkało. Chociażby Zielona mogła jej powiedzieć, czemu jego małżeństwo się rozpadło. Nie była to w końcu jakaś wielka tajemnica. W komendzie Maja uchodziła za dziwaczkę. Może dlatego, że z nikim się nie przyjaźniła, co najwyżej była koleżeńska i pomocna. Wydawała się także zbyt mocno emocjonalnie angażować w śledztwo, co powodowało nieustanne docinki ze strony fasoli i kleszcza, na które albo nie zwracała uwagi, albo reagowała przesadną złością. On z kolei albo pozwalał jej na zupełnie samodzielną pracę, albo pilnował na każdym kroku, żeby nie popełniała błędów. Słowem, balansował między byciem mentorem, partnerem i szefem. A Maja przyjęła jego sposób pracy i dostosowała się do niego bez żadnych targów. W komisariacie nieustannie czyniono aluzję co do tego, że powinien się z Mają związać, ale kwitował je machnięciem ręką albo nie zwracał na te docinki uwagi. Kiedy patrzył na siebie w lustrze, nie wydawało mu się, aby tak piękna i bystra kobieta poleciała na bądź co bądź przeciętnego faceta, w dodatku po przejściach. bo Franciszek Stawicki uważał, że jego umięśniona, proporcjonalna sylwetka, prawie 2 metry wzrostu, niebieskie oczy i przystojna twarz są zupełnie zwyczajne. W każdym razie uznawał, że mentalnie i wiekowo dzieli ich przepaść. Był od niej o 12 lat starszy, co może normalnie nie miałoby znaczenia, ale w tym przypadku dochodziła również o dekadę dłuższa służba w policji, ze wszystkimi tego konsekwencjami dla psychiki i oczekiwań życiowych. Tylko przejrzałam. Maja ponownie wytarła usta, a on jak zwykle miał ochotę wziąć chusteczkę, poślinić ją i zetrzeć z jej warg ślad grafitu. Ale już ci mówię, że coś mi się tu nie podoba.
Przytaknął. Jemu też coś w tym wszystkim nie pasowało. Stary powiedział, że mamy się temu przyjrzeć, chociaż sprawa jest dość prosta, stwierdził.
Moim zdaniem to śmierdzi na kilometr. Pokręciła głową i dotknęła swojego nosa. Coś mi mówi, że to będzie trudne śledztwo.
A tak konkretnie co ci to mówi?
Dociekał, po czym wyciągnął dłoń i stanowczym gestem wyjął z jej palców rozpadający się ołówek.
Intuicja?
To wszystko jest zbyt oczywiste, stwierdziła poważnie. Szantażowany lekarz przyszedł do domu dilera narkotyków, żeby mu wręczyć łapówkę. Miał zapłacić za to, żeby gość odczepił się od jego córki, którą wcześniej wciągnął w nauk. Dzwonił do drzwi, ale nikt nie odpowiadał, więc wszedł. I wtedy zobaczył, że facet leży na podłodze w kałuży krwi, a obok niego dostrzegł nóż. Rzucił się, żeby reanimować dilera, ale gość umarł. I w tym problem. To jest bardzo dziwne. O co tak naprawdę chodzi?
No właśnie o to, czy ten lekarz, ściślej chirurg, mówi prawdę.
Stawicki ponownie popukał palcem w teczkę z aktami sprawy.
Czy naprawdę został gościa umierającego na podłodze i nie udało mu się go uratować, czy też mamy podstawy uważać, że wszedł do domu chłopaka córki, dźgnął go nożem, a potem udawał, że ratuje mu życie?
Zamyśliła się Maja.
Zacznijmy od początku. Czy miał szansę uratować życie temu dealerowi?
Zapytał komisarz. Dziura w sercu, tamponada osierdzia i gość nie żyje. Maja stanowczo pokręciła głową. Żeby go uratować, musiałby otworzyć klatkę piersiową i zaszyć ranę. Jak miał to zrobić w pokoju? Czym?
Czyli twierdzisz, że mimo reanimacji ten człowiek i tak by umarł?
Na to pytanie odpowiedzi sekcja, odparła. Ale ja ci mówię, że ten gość był martwy w chwili, kiedy z jego klatki piersiowej wyciągnięto nóż.
A nie w chwili, kiedy ktoś mu go wbił? Zdumiał się Stawicki.
Ponownie pokręciła głową. No właśnie nie. Nóż był wąski, taki jak do filetowania ryb, bez ząbków. Gładko wszedł, gładko wyszedł. Nie szarpał mięsa.
Zamyśliła się. Franek ledwo się powstrzymał, aby się nie skrzywić przy słowie mięso. Jak kupujesz kurczaka czy wieprzowinę, to bez wahania mówisz mięso. Skarcił się w myślach. A jak chodzi o ludzkie, to już jest problem, tak?
Mięso, tak. Powtórzyła, jakby słysząc jego rozważania. Kiedy nóż został wyciągnięty, krew napłynęła do worka osierdziowego.
Spojrzała na niego.
Rozumiesz, bo serce cały czas pracowało i tłoczyło krew, tylko że normalnie krew w całości znalazłaby się w żyłach i tętnicach. A tak część wypłynęła.
Do klatki piersiowej.
Zaczynał rozumieć. Nie. Ponownie zaprzeczyła. Krew wypłynęła z serca i znalazła się w worku osierdziowym. To taka błona, która otacza serce. Worek się nie rozciąga, bo nie jest zbudowany z mięśni, więc się nadął i zaczął uciskać serce, uniemożliwiając mu kurczenie się. Aż do chwili, kiedy stanęło.
Teraz rozumiał. Jasne, powiedział. Czyli facet miałby szansę z nożem w sercu.
Dokładnie, ożywiła się. Ostrze zadziałałoby jak korek, ale mówię czysto hipotetycznie.
Jako chirurg musiał być tego świadomy. Stawicki pogłaskał się po podbródku.
Teoretycznie na pewno, zgodziła się. Ale jeśli jest tak, jak mówił, to w chwili stresu zadziałał instynktownie. Rzucił się do reanimacji.
Czyli to ma sens.
Westchnęła. Niby ma, ale... Popatrzyła wymownie.
No właśnie, westchnął. Co jeśli on to zrobił? Przyszedł z pieniędzmi, pchnął gościa nożem, wyjął ostrze, potem niby zaczął reanimować, dzwoniąc jednocześnie po pogotowie.
Mogło tak być, ale ja na jego miejscu zapewniłabym sobie alibi. A on dał się złapać z rękami uwalanymi krwią dealera narkotyków, który wciągnął w nauk jego córkę.
Na jego miejscu dźgnąłbym gościa, ale w ciemnym zaułku i uciekł z miejsca zbrodni. Albo dosypał mu coś do zupy. Zastanawiał się głośno Stawicki.
Może sądził, że w przypadku otrucia będzie bardziej podejrzany? Powątpiewała Maja. Lekarzy zwykle łączy się ze znajomością działania leków, a i we krwi by się taka substancja znalazła.
To także miało sens.
Był to fragment książki Nóż w sercu. Sprawa chirurga Aubeny Grabowskiej. Polecają wydawnictwo Zwierciadło i Polskie Radio Białystok.